Cześć. Z tej strony Pisane po pijaku, które debiutuje dziś w nowej roli, czyli, jak zresztą widzicie, pod szyldem podcast po pijaku. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Na dobrą sprawę, nie wiedziałem nawet, czy te moje wypocinki można podpiąć pod podcast, ale jak mówi Wikipedia, podcast to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej. Więc w sumie by się zgadzało. Tak czy inaczej, nowe logo już jest, niebawem wkomponuję w nagranie jakiś dżingiel i będzie cacy. Taką przynajmniej mam nadzieję. No ale dobrze. Czas przejść do rzeczy i skupienia się na tym, o czym chciałem dziś pogadać. A będą to druga oraz trzecia część sagi wiedźmińskiej, czyli odpowiednio Czas Pogardy oraz Chrzest Ognia, autorstwa naszego, wychowanego na bigosie i barszczu, Andrzeja Sapkowskiego. W jednym z wcześniejszych nagrań, jeszcze sprzed ery podcastu po pijaku oraz obecności na Spotify, zdarzyło mi się nagrać kilka zdań odnośnie początku serii, czyli dotyczących dwóch zbiorów opowiadań. Ostatniego życzenia, a także Miecza Przeznaczenia oraz pierwszej części powieściowej sagi, znanej jako Krew Elfów. Podsumowując w dużym skrócie tamto nagranie, powiem, że choć podchodziłem do tego Wiedźmina jak pies do jeża, to suma summarum opowiadania, choć może nie rzuciły mnie jakoś wielce na kolana, były całkiem zgrabnie napisane, a i same zawarte w nich historie dosyć wciągające. Zwłaszcza jedne z ostatnich, czyli te wprowadzające już poniekąd w akcję powieści. Następnie wspomniana Krew Elfów, stanowiąca początek sagi, gdzie już po całości dałem się pochłonąć wiedźminowemu światu, głównie za sprawą Dziecka Niespodzianki, czy jak kto woli Lwiątka z Cintry, czyli Ciri, która skradła me serce od pierwszych scen. No i cóż, jedziemy dalej. A jako że saga składa się ze stosunkowo krótkich powieści, postanowiłem omawiać dwie części za jednym zamachem, zwłaszcza, że wszystkie stanowią spójną całość. Co za tym idzie, nie da się ukryć, że niniejszy materiał zdecydowanie nie jest przeznaczony dla uszu osób, które nie znają książek, a być może będą chciały kiedyś spróbować. Niestety, ale nie da się zrecenzować środkowej części serii bez zdradzania treści dzieł pana Sapkowskiego. Także jest to ostatni moment, by wyłączyć, jeśli nie macie ochoty na spoilery. Wszystkich pozostałych zapraszam do wysłuchania materiału. Okej, zacznę może od tego, że wbrew większości opinii, mnie bardziej do gustu przypadł numer drugi wśród wiedźminowych powieści, czyli Czas Pogardy. Natomiast Chrzest Ognia uważam za rzecz mimo wszystko nieco słabszą, choć, żeby była jasność, uspokajam, nie słabą, ale po kolei. Od pierwszych stron tomu drugiego śledzimy kontynuację nauk magii, jakich Yennefer udziela Ciri i szczerze powiedziawszy, nadal jest to mój ulubiony wątek, czy też fragment całej sagi. Między obiema paniami nawiązała się naprawdę ciekawa relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Mimo, iż jak wiadomo, powód, któremu na imię Geralt, równie dobrze mógł je poróżnić. Jeśli się nie mylę, w którymś momencie Yennefer nazywa nawet Ciri córką. Piękne chwile. Aż mi się łzy w oczach zakręciły. No dobra. Wcale mi się nie zakręciły, jednak naprawdę świetnie udało się autorowi zbudować więź między dwiema najważniejszymi kobiecymi postaciami opowieści. Po kilku czy kilkunastu stronach kobieta i dziewczynka wyruszają na wielki zjazd czarodziejów, który ma się odbyć na wyspie Tanet. Przy okazji Yennefer postanawia przekazać Ciri w ręce szkoły czarodziejek, by ta młoda adeptka szlifowała swoje umiejętności. Natomiast w ślad za paniami podążają Geralt oraz Jaskier. Cała zaś czwórka spotyka się jeszcze przed wspomnianym balem, na który to Geralt zostaje zaproszony jako osoba towarzysząca Yennefer. No i wtedy zaczyna się najlepsza zabawa, czyli coś, co nazwane zostało później przewrotem na Tanet. Część magów okazuje się być zdrajcami, sympatyzującymi z cesarstwem Nilfgaardu, a w wyniku wielu przypadkowych, czy też nierozważnych działań, dochodzi do krwawej jatki, w którą zamieszani są i czarodzieje, i wojsko, i elfy, i oczywiście nasi bohaterowie. Finał całej potyczki jest taki, że o Yennefer sług ginie i to na całkiem sporą część opowieści, a o tym, czy to dobrze, czy źle, powiem za kilka chwil. Próbujący ratować Ciri Geralt staje w obronie dziewczyny, jednak doznaje niespodziewanego, za przeproszeniem, wpierdolu, od czarodzieja imieniem Vilgefortz. Sama zaś Ciri aktywuje spaczony portal, przez który ucieka magowi nie wiadomo gdzie. No dobra, tak teraz sobie pomyślałem, że chyba jednak cała ta akcja na wyspie jest póki co najlepszym momentem serii. Mało tego, zapowiadało się, że Sapkowski pójdzie za ciosem i dalej będzie trzymał czytelnika za gardło, co jednak nie do końca moim zdaniem się udało, choć przyznaję, pomysł był niezły, bo oto po zakończonych bitwach znów przenosimy się w czasie, co momentami stanowi zaletę, a chwilami mankament narracji prowadzonej przez autora. Przenosimy się o bodajże miesiąc do przodu, a tam przetransportowany do lasu Brokilonu wiedźmin liże rany po przegranym starciu i gdzie odwiedza go Jaskier. Natomiast nadal nie wiadomo, co stało się zarówno z Yennefer, polującym na Ciri Wilgefortzem oraz samą Ciri. Pierwsza wyjaśnia się zagadka zniknięcia tej ostatniej i tu czuję spory niedosyt i to z jakby podwójnym uderzeniem, ponieważ kiedy stało się jasne, choć jasne było chyba od początku, że Cirilla teleportowała się używając portalu, którego bali się nawet najzdolniejsi magicy, liczyłem na to, że przeniesiona zostanie, bo ja wiem, może w jakiś inny wymiar lub chociażby nadal będzie się znajdować w wiedźmińskim świecie, ale obudzi się w miejscu, w którym jeszcze nikt nigdy nie postawił stopy. Tym bardziej, kiedy Ciri obudziła się obolała na pustyni, na totalnym spalonym słońcu pustkowiu, a na dodatek zaczął towarzyszyć jej jednorożec. Kurczę, nawet nie pytajcie, jak mocno zacierałem wówczas łapki, myśląc: o, mamy pustynię, zero żywej duszy obok naszej bohaterki, poza jednorożcem? Oh, fuck, tu dopiero będzie gruba akcja. No i wyobraźcie sobie moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że Ciri przeniesiona została na obrzeża Nilfgaardu, a jakby tego było mało, po chwili zostaje schwytana przez poszukujących ją żołnierzy. Tragedia. Autentycznie, aż mi się w tym momencie ręce z bezsilności opadły. Natomiast ukoronowaniem całego tego wątku było uratowanie małej lwicy przez bandę młodocianych zbójów, których to szeregi zasila po chwili nasza popielatowłosa. I powiem wam, że choć miało to miejsce pod koniec czasu pogardy, a ja jestem już po następnej części, czyli chrzcie ognia, nadal uważam to za najbardziej spartolony wątek całej sagi. Oczywiście nie wiem jeszcze, jak on się zakończy, bo może finalnie jakoś uda się Sapkowskiemu to uratować, jednak na chwilę obecną wzmianki o Ciri jako członkini bandy szczurów są tymi, które najbardziej mnie męczą, co bierze się chyba z tego, że w tej zbieraninie ciężko kogokolwiek polubić. Na szczęście nadrabia to wątek naszego dzielnego wiedźmina Geralta z Rivii, który w związku z fałszywymi pogłoskami, jakoby Ciri rzekomo porwana została przez cesarza Nilfgaardu, rusza, nadal obolały, w podróż przez ogarnięte wojną krainy, by uratować dziewczynkę przeznaczoną mu przez los. A wszystko to dzieje się jakoś na przełomie omawianych tomów, dzięki czemu płynnie przeszliśmy już do trzeciego tomu sagi, Chrztu Ognia. Tak więc nadal nie wiadomo, co z Yennefer, Ciri sobie zbujuje, a Geralt wyrusza, jednocześnie wbrew własnej woli gromadząc wokół siebie swoistą drużynę pierścienia, której szeregi zasilają Jaskier, młoda i obrotna, nieustraszona łuczniczka Milva, przez moment grupka krasnoludów oraz Kahir, czyli młodzieniec, który do tego momentu wydawał się być postacią negatywną, a tu nagle postanawia dołączyć do ekipy Wiedźmina. No i teraz postawię sprawę jasno, a mianowicie połowa Chrztu Ognia jest nudna jak flaki z olejem. Jak Dostojewskiego kocham, aż zachodziłem w głowę, jakim cudem zdecydowana większość czytelników uważa, że to jedna z najlepszych, a może nawet najlepsza część serii. Ja osobiście ziewałem. Oczywiście, do czasu. Momentem zwrotnym było pojawienie się kolejnego członka drużyny, spotkanego na cmentarzu tajemniczego zielarza Regisa, którego to nawiasem mówiąc, już kilka osób mi polecało, zanim jeszcze doszedłem do momentu, gdy pojawił się on w powieści. I choć nie wiem, na ile spodobała mi się sama postać, nie da się ukryć, iż wraz z Regisem akcja nabrała rumieńców, ponieważ dosłownie chwilę później zaczęły się walki, pojmanie części naszych bohaterów oraz, choć na to akurat sam Regis nie miał wpływu, dowiedzieliśmy się wreszcie, co takiego przytrafiło się Yennefer. I tu niestety znów nieco się zawiodłem, bo tyle było czekania, aż sprawdziłem. Od momentu, kiedy czarodziejka zniknęła w czasie pogardy, do chwili, gdy zjawiła się w Chrzcie Ognia, minęło przeszło 420 stron powieści, czyli więcej niż średnio liczy sobie jeden wiedźmiński tom. Tyle czekania, a wyszło no raczej średnio, choć tym razem nie będę spoilerował. Powiem jednak, że ogólnie wątek czarodziejów, czy raczej czarodziejek, został w trzecim tomie chyba troszkę źle poprowadzony. Oczywiście wszystko jest do naprawienia, a Yennefer, która znów zniknęła, prawdopodobnie wróci z jakąś bombą, jednak na ten moment śmiem twierdzić, że losy obu pań poprowadzone zostały jakoś tak... No niech będzie, że dziwnie. Choć faktem jest też oczywiście, że z kolei przygody Geralta były bardziej wciągające niż nawet te z początkowych opowiadań. Więc koniec końców jakoś wszystko się to równoważy, zwłaszcza, że do zabawy włączył Sapkowski dwójkę nowych, ciekawych bohaterów w postaci Milwy, a także Regisa. Na zakończenie tej części historii odbyła się jeszcze bitwa, chociaż palią licho. Przejdę do ogólnego podsumowania, a z mojej perspektywy wygląda to tak, że wciągnąłem się i to wciągnąłem solidnie. Mimo, że trochę ponarzekałem na Chrzest Ognia, to i w nim znajdą się plusy, a to, co na chwilę obecną uważam za minus, lada moment może mnie zmieść z planszy. I szczerze mówiąc wierzę, że tak właśnie będzie. Co zaś się tyczy samego pisania w wykonaniu pana Andrzeja Sapkowskiego, to może i ma on opinię buca, ale trzeba mu oddać, że pisać umie. A sama lektura ma w sobie coś polskiego, a przynajmniej słowiańskiego. Są tam takie wstawki, że nie mam pojęcia, jak tłumaczy się je w obcych językach, bo wydaje mi się, że pewne zwroty, których używa autor Wiedźmina, są nieprzetłumaczalne w innych językach lub nawet przetłumaczone nie do końca oddadzą to, co wyniesie z nich polski czytelnik. Jest jakiś urok w tym pisaniu i nawet pozwolę sobie przytoczyć tu krótki fragment, który akurat nie jest jednym z tych w mojej opinii nieprzetłumaczalnych, jednak z pewnością pokazuje świetny styl Sapkowskiego. Ale ci to tak. Dzieci, otaczające wianuszkę wędrownego bajarza Pogwizda, wyraziły protest, podnosząc nieopisany i chaotyczny harmider. Wreszcie Konor, Kowalów syn, najstarszy, najsilniejszy i najodważniejszy, a nadto będący tym, który dostarczył bajarzowi dwojak pełen kapuśniaku i okraszonych skwarkami ziemniaków, wystąpił jako rzecznik i wyraziciel opinii ogółu. Jakże to tak? Wrzasnął. Jakże to tak, dziadu? Jakże to? Koniec na dziś? Godzi się to w takim miejscu baśń skończyć? W gorącości nas ustawić? Chcemy wiedzieć, co dalej było. Nie będziemy czekać, aż znowu do wsi zawitacie, bo to za pół roku, lubo, za rok może być. Bajajcie dalej. Słonko zaszło, odrzekł staruszek. Do łóżek wam pora, nie do latki. Gdy z jutra przy robocie ziewać będziecie, a stękać, co rodziciele wasi rzekną? Wiem ja, co rzekną. Bajał im stary Pogwizd znowu do północka, głowy dzieciskom bylinami mroczył, wyspać się nie dał. Tegdy, gdy znów do wsi zawita, nie dać jemu nic, ani kaszy, ani klusek, ani sperki, jeno napędzić jego dziada, bo z jego bajek jeno szkoda, a utrapienie. Wżdy tak nie rzekną, zakrzyknęły chórem dzieci. Bajajcie jeszcze, dziadu, prosimy was. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o dwie kolejne odsłony książkowego Wiedźmina. Teraz robię sobie chwilę przerwy na pewną cegłę, którą obiecałem sobie spróbować jeszcze tego lata. A na zakończenie upałów dwa ostatnie tomy przygód Geralta z Rivii, które też poniekąd celowo przesuwam w czasie, by za szybko się nie skończyło. Tak więc póki co dziękuję za wysłuchanie. Dajcie znać, co myślicie o tym nagraniu. Podzielcie się swoimi opiniami dotyczącymi Wiedźmina. I do następnego razu. Pozdrawiam.